Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Dobra robota. No to trzeba powiedzieć o tej zupełnie nowej książce dla dzieci. Dobra robota. Autorka tekstu Elżbieta Pałasz. Witam serdecznie.
Bardzo miło Państwa powitać.
Joanna Czaplewska, ilustratorka. Dzień dobry. Iwona Borawska to ja. I w tym momencie wszystkie trzy zaczynamy sobie mówić na ty, dobrze? To jest taka książka, która przypomniała mi wierszyk Tuwima, bo mnie uczono w dziecięcych czasach moich. Murarz domy buduje, krawiec szyje ubrania.
Idea jest bardzo podobna, że każda praca jest potrzebna.
Tak, dla wspólnej korzyści, tak. Dla dobra wspólnego każdy musi pracować, mój maleńki kolego. I to jest opowieść o różnych zawodach, a właściwie to wywiady z ludźmi, którzy rzeczywiście te zawody wykonują. Czyli taka praca wasza dziennikarska, taki wywiad napisany przez autorkę bardzo, bardzo wielu książek. Elżbieta Pałasz, niedawno na naszej antenie słyszeliśmy jej książkę, Zosia Ernest i ktoś jeszcze. Jedną z bardzo wielu, moja ulubiona to Viola i Brooklyn, a 3-2 raz Ginter Grass to książka, którą panie razem zrobiły, tak?
Tak.
Bo też Joanna Czaplewska była ilustratorką, z którą z kolei panią Joanną, przepraszam, spotkaliśmy się też przy gdyńskich wędrówkach kota Antoniego, też piękne. Tak. Ilustracje. No a teraz mamy właśnie te wywiady ilustrowane, opowieści o zawodach, które, jak rozumiem, zbierałyście razem.
To właściwie była najfajniejsza część całej tej książki, te wspólne podróże. Ja sobie nie wyobrażam, że mogłybyśmy inaczej pracować nad tą książką, niż właśnie oglądać ten warsztat pracy na żywo, poznać bohaterów poszczególnych zawodów. Myślę, że to nam dużo też dało.
Sam pomysł to pochodzi od profesora Janusza Górskiego. Ja muszę powiedzieć, że ja się strasznie wzbraniałam na początku, ponieważ właśnie nie pisałam książek takich typu wywiad, typu non-fiction, tylko takie opowiadania dla dzieci czy bajki. No ale jakoś w końcu stwierdziłam, bo tak nam się fajnie z Asią pracowało przy Grasie, przy książce o Ginterze Grasie. No stwierdziłam, że dobrze. No i jak profesor nam to proponował, to on już miał swoje typy, które tam jego zdaniem powinny być. Myśmy to trochę zmieniły, jakby przez swoją wrażliwość przefiltrowały, jak to się ładnie mówi. Dodałyśmy do tej bazowej listy swoje zawody i osoby. No i to się bardzo długo w ogóle ta lista kształtowała. Mhm. To nie było tak, że myśmy to wymyśliły i zamknęły, tylko to bardzo był długi proces. W międzyczasie jeszcze niektóre zawody odpadały, niektóre dochodziły. Wiele rozmów, prawda, Asiu?
Tak, to był faktycznie skomplikowany proces, bo też trzeba było wybrać takie zawody, które nie były do siebie bardzo podobne, tylko żeby były bardzo różnorodne, więc no, musiałyśmy się też pożegnać z niektórymi ciekawymi profesjami.
Tak, i też było zawsze podliczanie, ile jest takich dla dziewczynek, ile dla chłopców, żeby nie było to typowo męskie zawody, żeby też dziewczynki miały coś dla siebie i chłopcy, żeby były bardzo różnorodne. To właśnie nas bardzo interesowało, znaczy chciałyśmy, żeby to było bardzo różnorodne, żeby były i z dziedziny sztuki, i z dziedziny takiej naukowej, edukacyjnej, no i też wytwarzanie czegoś, no i takie typowo morskie.
To które są wasze, przez was wymyślone zawody z tych, które zostały?
Nie pamiętam.
Ja też już nie pamiętam. Chociaż wydaje mi się, że ja mogłam podrzucić projektantów mebli.
Tak. A ceramik już był na pewno. Aha. Ceramik był od początku. Nauczycielkę Kaszubskiego i płetwonurka to ja też podrzuciłam. A ty jeszcze biżuterię, projektantkę
tak,
biżuterii.
Tak.
A pani pilot odrzutowca?
To nam się
wyklarowało w toku, już pod koniec sam. Bo się dowiedziałyśmy, że jest ktoś taki.
Że jest ktoś taki, taka niezwykła
osoba. No właśnie, też pierwsza kobieta, która przekroczyła barierę dźwięku, więc w ogóle.
A w dodatku nie miałyśmy nikogo z tamtego rejonu, czyli z Malborka, z tego kierunku Pomorza. No i to się ładnie złożyło.
No i jak to jest, jak wy się tak wybieracie? Ja wiem, jak to jest, jak ja się jako dziennikarka wybieram, ale to jest chyba jeszcze inna przygoda do kogoś, no chociażby do pani Katarzyny Tomiak-Siemieniewicz, czyli pani pilot odrzutowca. I co, umawiacie się na wywiad, chodzicie po lotnisku, oglądacie ją w kombinezonie?
Jak to jest? Niektóre osoby mogły przymierzyć kombinezon.
No ja przymierzyłam. Ale to nie było wcale łatwe, to było bardzo skomplikowane, ponieważ dwie takie wizyty miałyśmy. Wejście na teren stoczni i wejście na teren jednostki wojskowej. To jest obwarowane wieloma przepisami, restrykcjami. Trzeba mieć przepustki, trzeba mieć zgody. Ale muszę powiedzieć, że po prostu wszyscy, jak ktoś usłyszał, że to jest książka dla dzieci, wszystkie drzwi się otwierały, prawda? Bo z wielką sympatią i życzliwością się spotykałyśmy. No i tutaj też przez różne osoby, tam pułkownika Stobieckiego, pamiętam nazwisko, trzeba było załatwiać wejście. No i potem dostałyśmy opiekuna, który nas przeprowadził do pani Katarzyny. Pani Katarzyna nas zawiozła na lotnisko i tam pokazała wszystko, to było bardzo ciekawe. I przymierzenie tego kombinezonu, jest on ogromnie niewygodny. To są takie w ogóle bardzo sztywne spodnie, które się nakłada, żeby krew, bo przy przekraczaniu prędkości krew ucieka z serca do nóg, a te spodnie powodują, one się chyba nadymały, że ta krew z powrotem jest pompowana do serca, żeby nie zemdlał pilot.
No, także to jest opisane tutaj w tym wywiadzie oraz dlaczego trzeba bardzo starannie wycierać buty przed wejściem na lotnisko.
Tak,
też na te lotniska. Tak. I teraz obie rozmawiałyście, czy Ela rozmawiała, a Joanna tylko, nie wiem, robiłaś zdjęcia?
Ja robiłam zdjęcia, tak. Zawsze był przygotowany notes z pytaniami, a ja byłam uzbrojona w aparat fotograficzny i starałam się dokumentować wszystko dookoła, żeby potem łatwiej wrócić jakby do przerobienia ilustracji.
Ale zakazu nie było i Asia często zadawała pytania.
Ale niektóre odpowiedzi są znakomite, bo co to jest fokarium? Pytanie. I odpowiedź genialna. To takie miejsce, w którym najważniejsze są foki.
To i wydaje to się tam że to czuło.
Jest na takim właśnie poziomie, ale to nie mówię, że niskim, tylko właśnie wysokim, takim podstawowym poziomie, na jakim powinno się rozmawiać z dzieckiem o rzeczach poważnych, czyli o pracy na przykład w tym wypadku, prawda? Bo to jest taka też książka, która może pobudzić wyobraźnię, po pierwsze objaśnia świat, a po drugie jakoś tak otwiera, co ja mógłbym robić w życiu chyba.
Tak o to chodziło.
Coś takiego? O to chodziło?
Tak, też, tak.
Tak, żeby się nie bać marzyć. Tak też zresztą była z tą panią pilot odrzutowca, która wspomniała chyba w naszym wywiadzie, że na początku nikt jej nie wierzył, ale jakoś udało jej się dopiąć celu, więc chyba też o to chodzi. Żeby zainspirować.
Się nie bać marzyć. No. Pani nauczycielka Kaszubskiego opowiada oczywiście o swojej pracy, o języku kaszubskim, o tym, kto się uczy, dlaczego się uczy i tak dalej. Ale jak już oglądamy, czytamy, bo te ilustracje też trzeba czytać. Tam jest bardzo dużo ważnych informacji zawartych w tych ilustracjach, których nie ma w tekście też. Ja byłam zachwycona tym, że selfie, ten wyraz, który myśmy tak po prostu wzięli, że w języku kaszubskim jest na to osobny wyraz i to nie jest anglicyzm.
Tak. Zgadza.
To jest język kaszubski genialny, prawda?
Tak, on jest żywy.
Także to na przykład znakomite. No okrzemki, to jest pani biolog morza, Aleksandra z Grundo.
Tak, opowiadała nam z wielką pasją o swoich okrzemkach, które dla nas trochę niepozornie wyglądały, natomiast w jej oczach na pewno były wspaniałe.
Ale są wspaniałe na ilustracjach, to jak to teraz było rysować okrzemki?
I no, okazało się bardzo piękne w powiększeniu, naprawdę w powiększeniu. Te kształty były niesamowite. Ale mnie też zachwyciło właśnie z jakim podejściem podchodziła pani biolog, która nawet lubiła nazwy okrzemków.
Tak, ona wszystko lubiła i zaprowadziła nas do szafy, w której było mnóstwo maciupeńkich szklanych buteleczek. W każdej był taka zielona, ociupinka zielonej galaretki. Z wielką dumą powiedziała, że to jest jej oczko w głowie, wielkie dzieło, hodowla i zbiór glonów, okrzemków właśnie z Morza Bałtyckiego.
A ten farmer, Jan Weiss?
Tak, historia życia jest naprawdę niesamowita. To, że przywędrował ze Stanów Zjednoczonych i prowadzi teraz ekologiczną farmę, a razem z żoną mają swój punkt w Gdyni, w którym następuje dystrybucja tych warzyw i owoców, ale też można kupić przetwory i różne dania na wynos. No bardzo, bardzo to była ciekawa osoba.
I to miejsce też nas zauroczyło, bo jest bardzo pięknie położone. Byliśmy oprowadzane po grządkach warzywnych i pokazano...
Oglądałyśmy tunele.
Tak, tunele.
Z pomidorami pięknymi i paprykami.
Wszystko bardzo pięknie tam urządzone. I widać też, widać było taką miłość i dbałość o to wszystko. To akurat była bardzo piękna strona tego wywiadu.
Tak, no, życie w zgodzie z naturą. Przerwa w zimie, odpoczynek od pracy na roli.
Tak.
No ja myślę, że Joanna to jakoś tak szczególnie się tym zainteresowała, bo proszę Państwa, ta ilustracja do tego to jest właściwie cały kalendarz, to jest rok farmera. Jak się tak rozłoży książkę, to każdy miesiąc jest narysowane i napisane, co farmer robi.
To znaczy początkowo ten wywiad może miał trochę inną formę, to znaczy był opisany rok farmera krok po kroku i ja postanowiłam trochę to przedstawić w innej formie.
Aha.
Właśnie na jednej ilustracji, bo uznałam, że może to też dla dziecka będzie ciekawe tak podróżować z jednego miesiąca na drugi, z jednego pola na drugie i znajdować różne szczegóły.
To na pewno. To dochodzimy do tego momentu, jak to żeście razem pracowały jakoś, bo ten tekst czasem się właśnie dzieli na tekst zawarty w ilustracji i to, co czytamy w wywiadzie.
No zaczynało się od tego, że spisywałam wywiad. Starałam się go tak napisać, żeby zaciekawić dziecko. Przesyłałam go Asi, a Asia wtedy robiła swoją robotę.
Tak, to znaczy ja lubię też myśleć o książce jako o całości, więc te ilustracje są dla mnie równie ważne jak też projekt graficzny. Więc myślę zarówno o tekście, jak i ilustracjach, ale w tej książce naprawdę te ilustracje dopełniają tekst. To znaczy nie wszystko dało się powiedzieć w wywiadzie i ten warsztat pracy no, z założenia miał być pokazany właśnie na ilustracji, która też będzie za pomocą różnych strzałek i dopisków objaśniać różne elementy.
Projektanci mebli, Agata Kulik-Pomorska i Paweł Pomorski. I tam na tej ilustracji jest jakiś taki stół i tam jest taka strzałka i napisane, że to się trzyma na magnesy.
Tak, tak właśnie jest.
Czy można ten blat się składa z desek, które się trzymają na magnesy, czy tylko nogi do blatu są przyczepione, bo ja się zaczęłam zastanawiać.
Te deski, które tworzą blat, są przyczepiane do siebie magnesami i można samemu zdecydować, jakiej wielkości będzie stół, czyli można dokładać i odejmować deski.
One są kolorowe jeszcze w dodatku, tak, na ilustracji, nie wiem, czy naprawdę w rzeczywistości też.
Wzorowałam się na ich oryginalnym projekcie.
Na przykład ceramik, czyli Karol Elias Necel oczywiście opisywał, jak to jest, jak to się robi i jak to z dziada pradziada u nich szło, ale też w ilustracjach jest bardzo dużo nazwanych wzorów. To też jakaś dodatkowa wiedza tam zawarta.
Tak, ponieważ okazuje się, że to są wypracowane już z pokolenia na pokolenie tradycyjne wzory, które do tej pory są wykorzystywane na tej ceramice. Też sam ten warsztat pracy jest połączony z muzeum, więc mogłyśmy się przejść i pooglądać tą starą ceramikę, która jest naprawdę przepiękna. To znaczy ta współczesna również jest niezwykła, ale robi to duże wrażenie.
Mówiłyśmy już o fokarium. Opiekunki Fok tutaj są bohaterkami, ale jest też Nurek. I to jemu się chyba przyglądała Foka kiedyś przy jakiejś pracy, tak? Czyli Foka występuje przynajmniej w dwóch tekstach tutaj. Tak? A Nurek, no to już w ogóle, cały ten sprzęt, znowu któraś z was przymierzała?
Tym razem obeszło się bez tego.
Ale jest bardzo dokładnie opisany, możemy obejrzeć, tak? Czyli też był jakiś instruktaż, fotografie, tak? Gdzie co ma, gdzie ma komputer nurkowy.
W każdym razie pas balastowy składa się z takich z wielkości pięści, dłoni, bryłek ołowiu, więc to już może dać obraz, jakie to jest ciężkie.
Tak, chyba cały proces przygotowywania się zajmuje około godziny, tak, więc bardzo skomplikowany kostium.
Tak jak tutaj oglądam, bo spróbujmy trochę, pomóżcie mi proszę opisać tę książkę, to znaczy no już mówiłyśmy, że są ilustracje, są wywiady i tak dalej, ale ona właściwie to po pierwsze ma taki no specyficzny dosyć format, to już pani ilustratorka, wysoka, wąska, taka, nie wiem do czego ona jest podobna. Jakaś cegła dużych wymiarów? To...
Jakoś miałam wrażenie, że ten dziwny trochę format będzie pasował do formy wywiadów, do tego zadawania pytań, trochę jak szpalta w gazecie.
Szpalta w gazecie, dobrze, taki pomarańczowy, energetyczny tutaj. Tu mogę powiedzieć pomarańczowo, na pewno ma jakąś lepszą nazwę ten kolor.
Ale słoneczny. Już tu,
słoneczny kolor, ale już jak otwieramy, tu jeszcze nic nie ma, prawda?
Wyklejka.
To jest wyklejka.
To jest wyklejka, tak? I to jest przekolorowe takie.
Łączy wszystkich bohaterów.
A, w ten sposób, tak? I później tutaj są takie właśnie ilustracje, tutaj spis treści z wszystkimi narysowanymi, ilustracje, które towarzyszą tekstowi, czyli takie dosyć oszczędne tutaj w dwóch, trzech kolorach. I potem takie na dwie strony, jak rozkładówka, to rozkładówka. Można powiedzieć, rozkładówka, gdzie właśnie mamy taki cały świat. I właściwie to jest taki trochę tekst do czytania, prawda? I ilustracje do odczytywania, co kto robi, a czy to ten, a czy tamten. To jest Malwinka. Tak. Czyli ta dziewczynka, która rzeczywiście towarzyszyła
nam
rozmowie z panem Neclem.
Tak, i oprowadzała nas po muzeum.
Aha. Opowiadała nam różne rzeczy.
No i tu właśnie, ten tutaj wypalał chyba w nosie, tu ktoś już ten, bo tu cały czas jesteśmy przy ceramice i te wszystkie naczynia, a to jest zdjęcie też montowane, chyba w tym jedynym tutaj.
Tak, chyba już się nie pojawiają potem elementy kolorowe.
Zdjęcie. No w każdym razie to jest taki, tak właśnie obraz taki duży z tego się tworzy. Jak się rozłoży to, co miało symbolizować wywiad i dobrą robotę, to jest taki cały obraz.
No mi się wydaje, że to był Asi bardzo ciekawy pomysł. Ja go bardzo pochwalam, ponieważ teraz dzieciaki i młodzież bardzo dużo patrzą w różne monitory i w ekrany. i łatwo im przychodzi odczytywać informacje, które są na ilustracjach. Gorzej może trochę z tekstem jest, ale właśnie dlatego dużo, dużo tych informacji zostało przekazanych na tych rozkładówkach i to moim zdaniem jest świetny pomysł Asi. Teraz podręczniki też często mają takie tak zwane infografiki, gdzie jest wszystko pokazane i jeszcze dodatkowo opisane. Mhm. No i wzrokowcy też wiadomo, że wtedy bardziej kojarzą fakty.
Mi też zależało na takiej przejrzystej formule, to znaczy, żeby tekst był łatwo czytelny i żeby można potem było się skupić na tej ilustracji, w której też jest mnóstwo szczegółów. Na początku ta książka wyglądała trochę inaczej, ale to się jednak nie sprawdziło i takie rozdzielenie na kilka stron tych poszczególnych wywiadów się okazało trafne. Taką mam nadzieję.
No to jest cały świat, w który można wejść. Akurat tutaj otworzyłam na nurku. Jest opisany cały jego kombinezon, tu wszystko ponumerowane. Tu widać zieboja, gdzie nurek nurkuje. Tutaj nurek przy pracy w innym miejscu. Foka się przygotowuje tutaj do pomocy. Przygotowanie się zabiera nurkowi około godziny. Myśli sobie foka. A tutaj jest w ogóle coś, co teraz mnie zaintrygowało, bo spojrzałam, że tutaj coś zatonęło, jakiś
wrak.
A tu myślałam, że to ręka może kogoś z tego wraku, ale to chyba po prostu jakiś rodzaj roślinności.
Wodorost.
No, jeśli mowa o rybakach, to oczywiście są różne ryby narysowane, opisane, czyli taki no, duży potencjał poznawczy tej książki. To rzeczywiście przypomina ekran, czyli jakby się ekran złożyło na pół, to jest format książki, jak się go rozłoży, to tak to wygląda. 7 lutego premiera, czyli rozmawiamy tuż po. Książka się ukazuje. Macie doświadczenie, no Ela zwłaszcza, jak myślisz? Dzieciaki złapią za to?
No oczywiście, myślę, że to, ja mam nadzieję, bo to jest no, dużo ciekawych rzeczy, na pewno się dowiedzą. Poza tym myślę, że zwłaszcza dzieci z Pomorza będą coś wiedziały o swoim regionie, bo często jest tak, że się żyje w jakimś miejscu, a się bardzo mało o tym miejscu wie. I to był też jeden z celów tej książki, napisania czy powstania tej książki, żeby pokazać dzieciom, jaki ich region, Pomorze, jest piękny, jest różnorodny. I to starałyśmy się właśnie, czy ta nauczycielka kaszubskiego, czy ceramik Necel, to są te takie kaszubskie rodowody tutaj, no związki z morzem i też z środowiskiem przyrodniczym, czyli ten farmer dlatego się tutaj pojawił. Dla nas bardzo ważne było to Pomorze w tej książce.
No, jest i budowniczy statków, i rybak, i marynarz, i nurek.
Tak.
No i pani biolog morza. No to rzeczywiście. No.
Tak, morze ma się przedstawić. Tak.
Nawet jeżeli tutaj była projektantka biżuterii, to ważny był bursztyn w jej pracy.
Tak, tak, to prawda. O projektantce jakoś nie wspomniałyśmy do tej pory, a więc to bursztyn i projektanci mebli, ale z kolei mnie się w ogóle projektowanie z Gdynią kojarzy, a Gdynia z morzem, więc jakoś tak na okrągło można do tego dojść. Ale bursztyn rzeczywiście, ona opowiada zresztą pięknie o obróbce bursztynu, tak. Prawda? Jakie to trudne i delikatne zajęcie. A na koniec są wypowiedzi autorek, które musiały chyba same z sobą przeprowadzić wywiad. Pisarka i ilustratorka.
Tak było.
Piszą tutaj o tym, jak to było, jak to jest, jak się pisze, jak się ilustruje, co jest dla nich ważne, czyli autorki książki o swojej pracy. A jak została pani ilustratorką?
Zaczęło się wszystko w podstawówce. Moją sąsiadką jest dziennikarka Dziennika Bałtyckiego, pani Dorota Abramowicz. I w wieku lat 9 czy 10 zostałam poproszona o zilustrowanie jej bajki o magicznej żabie, która potrafiła zatrzymywać czas. Nazywała się Guzik Czasu. Była wydawana w odcinkach w Dzienniku Bałtyckim, a potem została wydana w formie książki. I to była moja pierwsza książka w wieku lat 10. A potem dopiero na studiach wróciłam do ilustrowania książek, też dzięki profesorowi Górskiemu, u którego byłam w pracowni i który zaproponował mi pracę przy książce 3-2 razy Gintergras. I od tego czasu jakoś te książki mi towarzyszą.
I takie przeznaczenie, które powróciło po latach, tak? Z dzieciństwa jeszcze. Elu, a mogę cię zapytać, jak to z tobą było?
Jak się zaczęło moje pisanie? No też się wcześniej zaczęło, też gdzieś tak koło 9-10 lat. Miałam zapisany zeszycik, no ale potem zupełnie gdzieś on został zarzucony i no i wróciłam do tego z 20 lat temu może, kiedy najmłodsza córka była mała i byłam w takim środowisku, tam pracowałam w wydawnictwie i znałam koleżanki, moje koleżanki były ilustratorkami, Agnieszka Żelewska na przykład. I tak jakoś ona mnie zachęciła, żebym zaczęła pisać i wtedy zaczęłam. I zaczęło się od Misia, nieodżałowanej pamięci. Takie czasopismo dla najmłodszych było i tam chyba te 3 serie opowiadań dla najmłodszych dzieci moich były publikowane.
Elżbieta Pałasz i Joanna Czaplewska. Dobra robota. Wydawnictwo Adamada. I to już jest w księgarniach, tak?
Powinno być.
Takie pomarańczowe. Mhm. Słoneczne, przepraszam. A na okładce widać prawie wszystko, bo tu jest i jakiś traktor, i ten samolot, no to znaczy odrzutowiec, prawda? I tu jakieś taczki z roślinkami do rozsadzenia, i statek, i piękna ceramika, ryba, młotek, stół na magnesy, nurek, foka. Prawie wszystkie zawody tu się zmieściły. O. Dobra robota.
Dziękujemy.
Elżbieta Pałasz, Joanna Czaplewska, Iwona Borawska i Stefan Kociuk. Do usłyszenia.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.